W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają naszych słuchaczy Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. W dzisiejszej audycji będziemy nadal kontynuowali temat cudownych uzdrowień naszego Pana Jezusa. Cuda Jezusa są w Ewangeliach poświadczeniem Jego posłannictwa i znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego. Dowody cudotwórczej działalności Jezusa były częścią pierwotnej proklamacji skierowanej bezpośrednio do Jego słuchaczy. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Relacje o cudach Jezusa przekazują wszystkie Ewangelie, przy czym ich przekaz w każdej z nich ma swoje cechy indywidualne.
W Ewangelii Marka cuda stanowią przede wszystkim dowód Bożego synostwa Jezusa, a opisy cudów wkomponowane są w schemat tajemnicy mesjańskiej. Jezus zabrania rozgłaszania, że jest Mesjaszem. Cudowne praktyki Jezusa są ukazane jako elementy walki z szatanem i mocami zła. W Ewangelii Mateusza cuda są dowodem miłosierdzia Jezusa, przy czym miłosierdzie odgrywa tu też rolę motywacyjną. W Ewangelii Łukasza cuda przedstawiają zbawcze posłannictwo Jezusa. Zostaje też podkreślone, że nieodłącznym elementem cudu jest wiara. W Ewangelii Jana cuda ukazują chwałę Jezusa. Czytamy: takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, uwierzyli weń uczniowie Jego. Ewangelia Jana, 2 rozdział. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Ewangelia Jana, 20 rozdział.
Naszym dzisiejszym tematem jest cudowne uzdrowienie przez Jezusa kolejnego ślepego. Wydarzenie to jest zapisane w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, od 46 wersetu. Wtedy przyszli do Jerycha, a gdy on wychodził z Jerycha i uczniowie jego i lud wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy, siedział podle drogi żebrząc. A usłyszawszy, iż jest Jezus, on nazareński, począł wołać, mówiąc: Jezusie, synu Dawida, zlituj się nade mną. I gromiło go wiele ich, aby milczał, ale on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy, zastanowiwszy się Jezus, kazał go zawołać. I zawołano ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on, porzuciwszy płaszcz swój, wstał i przyszedł do Jezusa. I odpowiadając, Jezus rzekł mu: cóż chcesz, abym ci uczynił? A ślepy mu rzekł: mistrzu, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł: idź, wiara twoja cię uzdrowiła. A zarazem przejrzał i szedł drogą za Jezusem.
Bartymeusz wie, jak postępować z ludźmi, którzy próbują go uciszyć. Jego wytrwałość dodaje treści śmiałemu wyrazowi: sama wiara. Aktywna wiara Bartymeusza, w ostatnim wersecie Jezus nazywa wiarę tym, co pobudza Bartymeusza. Reszta historii pokazuje nam, czym jest ta wiara. Wiara Bartymeusza nie polega na recytowaniu swoich upadków ani na przestrzeganiu pewnych dogmatów. Mówi prosto: chcę, abym przejrzał. On pojmuje, kim jest Jezus. Tytuł, którym posługuje się Bartymeusz, syn Dawida, pojawia się tylko tutaj w Ewangelii Marka. Dlatego nie możemy powiedzieć zbyt wiele o tym, co wyraża o Jezusie. Gdzie indziej Ewangelia Marka w 12 rozdziale, a Jezus nauczając w świątyni odezwał się i rzekł, jakże to uczeni w piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida? Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkę stóp twoich. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest synem jego. A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało. Jezus dodaje niuans do swojego związku z Dawidem lub jego odróżnienia od Dawida i sugeruje swoją wyższość nad największym królem Izraela. Dla Bartymeusza tytuł wyraźnie wskazuje, że Jezus jest wyznaczonym przez Boga przedstawicielem i wprowadza pojęcie Jezusa jako postaci królewskiej. Obraz, który staje się bardzo ważny, gdy Jezus wkracza do Jerozolimy, Ewangelia Marka, 11 rozdział.
Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali: Hosanna błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Czytamy. I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat, czy ty jesteś królem żydowskim? On odpowiadając mu rzekł, to ty mówisz. Ewangelia Marka, 15 rozdział. I umiera jak król. Bartymeusz, pomimo swej ślepoty i wszelkich skojarzeń z duchową ignorancją, dostrzega królewskie wymiary tożsamości Jezusa. W miarę rozwoju historii odkrywamy, że Bartymeusz dostrzega także, że Jezus jest szczególnie zdolny do okazywania miłosierdzia i uzdrawiania.
Opisy nadprzyrodzonych czynów Jezusa, których dokonał w okresie swojej działalności w Ziemi Świętej, stanowią 1/3 materiału literackiego Ewangelii. Ewangelista Jan napisał, iż tylko część cudów dokonywanych przez Jezusa została opisana w Ewangeliach. Na podstawie Biblii Starego Testamentu Bóg był uważany za Pana przyrody i w Jego woli, a nie Jego stałych prawach, widziano źródło regularności zjawisk. Stąd też grecki termin oznaczający cud jest użyty w Ewangeliach jedynie 3-krotnie w liczbie mnogiej, oznaczając czyn potwierdzający czyjąś moc i władzę 1-krotnie w odniesieniu do Jezusa. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie cudów i znaków, nie uwierzycie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 22 werset. Częściej użyte są terminy mocy oraz znaki. Co charakterystyczne, jeśli chodzi o cudowne uzdrowienie dokonywane przez Jezusa, nigdy nie zażądał on za nie jakiejś odpłaty czy wynagrodzenia. W Ewangelii Mateusza Jezus przypomina uczniom, by uzdrawiali chorych, nie oczekując niczego w zamian. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Cuda Jezusa można w uproszczony sposób podzielić na 2 podstawowe kategorie. Te, które dotyczyły ludzi, uzdrowienia, na przykład uzdrowienie niewidomego Bartymeusza, także uwolnienia od złego ducha, Ewangelia Marka, 5 rozdział, oraz te, które dotyczyły panowania nad naturą, na przykład Jezusowe kroczenie po wodzie, wskrzeszenie umarłych. Wśród tych znaków czymś szczególnym i niepowtarzalnym pod każdym względem, jeśli chodzi o opisywane w Ewangeliach cuda, było przemienienie na górze Tabor. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Cud ten dotyczył niejako Jezusa samego. Cudem cudów było zaś zmartwychwstanie Chrystusa i związany z nim cały szereg objawień się pierwszym uczniom. Ewangelia Marka, 16 rozdział.
Bóg nie zawsze jest przy pierwszym wołaniu. Musi wyjść na spotkanie i podać nam rękę. Czasem trzeba mocno, długo i nieprzerwanie wołać, aby wreszcie zostać usłyszanym. Takie błaganie jest zdawaniem egzaminu ufności. Takie błaganie jest też wyrazem pokory i zależności od Boga. Czytamy: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. List Jakuba, 4 rozdział. Nie zdajemy egzaminu ufności. Czasami jest coś, co nie pozwala w pełni zaufać Bogu. Jakaś kotwica, jakiś płaszcz, coś, co trzyma nas pomimo wołania o pomoc. Coś w rodzaju: Boże, błagam Cię, pomóż mi, ale. Może nie do końca uświadomione to ale. A może strach przed zmianą, chęć ukrycia czegoś, tylko że to jest bez sensu, bo Bóg i tak wszystko widzi. I to, co ukrywamy, i ten nasz strach. Zrzućmy ochronny płaszcz i zbliżmy się do Jezusa.
Na szlaku pielgrzymim z Jerycha do świątyni jerozolimskiej siedziało wielu żebraków. Jednym z nich był Bartymeusz. Bartymeusz zna swoje miejsce, ale jest w nim wielka wiara i nadzieja, która każe mu wołać: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Nędza i ubóstwo Bartymeusza jest jego bogactwem. Bartymeusz woła i staje się cud. Bartymeusz jest żebrakiem. Nie jest to rzadki obraz w naszej współczesnej rzeczywistości. Żebranie wiąże się z upokorzeniem, z cierpieniem, z nieszczęściem, samotnością, może nawet z rozpaczą. Żebrak jest symbolem ludzkiego życia. Każdy wyciąga rękę żebrząc, często nieświadomie. Żebrzemy o akceptację innych, o miłość. Chcemy, by inni nas zauważali, chwalili, by nas kochali. Człowiek może żyć w zdrowiu i rozwijać się integralnie, ale może to robić tylko wtedy, gdy doświadcza miłości i obdarza miłością.
Bartymeusz jest ponadto ślepy. Ślepota oznacza życie w ciemności, życie martwe, bez możliwości pełnego działania. Ślepota jest symbolem zamknięcia w sobie i egoizmu. Każdy człowiek ma na swych oczach ślepe plamki, które sprawiają, że jest skoncentrowany wyłącznie na sobie, słyszy tylko siebie, widzi wyłącznie własne problemy, koncentruje się na własnych doznaniach, słowach. Chociaż jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu ślepymi żebrakami, zawsze możemy iść do Jezusa. On ma moc uzdrawiać nas stopniowo z żebractwa naszych niezaspokojonych pragnień miłości i ślepoty, naszego egoizmu i narcyzmu. Bartymeusz ma silne pragnienie zdrowia i prosi o to z błaganiem: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Gdy tłum mu zabrania, woła jeszcze usilniej, jeszcze głośniej. Pragnienia wyrażają to, co jest w naszych sercach. Niekiedy mało otrzymujemy od Boga dlatego, że nie mamy wielkich pragnień. Mało prosimy albo brakuje nam cierpliwości i wytrwałości w wołaniu, w krzyczeniu do Boga. Niekiedy wręcz nie chcemy prosić i wołać. Nasza pycha sprawia, że chcemy być samowystarczalni, niezależni. Bóg nie zawsze przy pierwszym krzyku musi wyjść na spotkanie i podać nam rękę. Czasem trzeba mocno, długo i nieprzerwanie krzyczeć, by wreszcie zostać usłyszanym. Taki krzyk jest zdawaniem egzaminu ufności. Taki krzyk jest też wyrazem pokory i zależności od Boga.
Długie, usilne wołanie żebraka nie zostaje bez odpowiedzi. Jezus każe przyprowadzić Bartymeusza do siebie, a następnie zadaje mu pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Niektórzy ludzie pozostają chorzy tylko dlatego, że nie chcą wyzdrowieć. W jaki sposób urządzili się w chorobie, która daje im pewne korzyści, zapewnia opiekę ze strony innych, zainteresowanie, troskę, współczucie, uwalnia od trudu i walki życiowej, daje namiastkę tej miłości, o którą żebrzą. Na pytanie Jezusa Bartymeusz odpowiada, Panie, żebym przejrzał. Przejrzeć oznacza nie tylko postrzegać rzeczywistość zewnętrzną. Oznacza również właściwie rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, mieć możliwość wyboru prawdziwej perspektywy. Przejrzeć oznacza patrzeć na rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe dzięki wierze. Dlatego Jezus mówi do Bartymeusza. Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Tymi rozmyślaniami kończymy naszą audycję i zapraszamy do wysłuchania następnej audycji 27 czerwca o tej samej porze. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem zmienił.